Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Emil Rojek, wicewojewoda pomorski Polska 2050, z którym rozmawia Kuba Kołga.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie wojewodo, o 17.33 wczoraj udało się zakończyć akcję gaszenia pożaru, który wybuchł na przeróbce pożaru dawnej hali zakładów naprawczych taboru kolejowego. 28 godzin, 22 minuty, jak policzyłem, jeżeli dobrze policzyłem, to dość szybko jak na podobne pożary, które w ostatnich miesiącach wybuchały w Gdańsku.
Nasze służby rzeczywiście działały bardzo sprawnie, właściwie już po kilku minutach od wybuchu pożaru były na miejscu, potem były ściągane kolejne zastępy, łącznie w jednym momencie ponad 50 zespołów, ponad 50 pojazdów różnych funkcji, w tym także i drabiny, i pojazdy gaśnicze. Zbudowano bardzo sprawnie magistralę, która pozwalała na zasysanie wody też z rzeki, ponieważ w pewnym momencie ilość tej wody w pojazdach już była niewystarczająca. I pewnie to też się przyłożyło na to, że udało się te postępy pożaru zatrzymać i część hali ocalało.
Te pierwsze godziny pożaru zwłaszcza to był taki moment, kiedy nie tylko w Gdańsku, ale też na pewno w okolicach doskonale było widać potężny słup czarnego dymu. Wiele było informacji o tym, że on może być niebezpieczny. Były apele do mieszkańców, żeby zamykać okna nie tylko w okolicy zwłaszcza, jeżeli nie trzeba nie wychodzić z domu. Czy wy już dysponujecie wynikami pomiarów badań? Czy wiecie, ogólnie mówiąc, jak ta sytuacja odbiła się na środowisku?
Na miejscu podczas akcji pożarowej były prowadzone badania przez Państwową Straż Pożarną. Oprócz tego oczywiście nasz system monitoringu powietrza, czyli z jednej strony punkty GIOŚ-u, z drugiej strony punkty Armagu, cały czas badały, cały czas pobierały próbki i na bieżąco były badania. Dzisiaj z rana otrzymałem wyniki tych badań.
I co z tych wyników możemy wyczytać?
Możemy wyczytać, że poziom zanieczyszczeń, jeśli chodzi o PM10, jeśli chodzi o PM2,5, nie przekracza norm wskazanych rozporządzeniem. Wiemy, że także inne substancje zwykle badane, czyli benzen, czyli dwutlenek siarki, pozostają w normie. Stan powietrza jest dobry. Myślę, że też w dużym stopniu pomocą był wiatr zachodni, który wywiewał te zanieczyszczenia na wschód w kierunku Zatoki Gdańskiej.
To dobra informacja. A co jeżeli chodzi o wodę? No bo to też zapewne Inspektorat Ochrony Środowiska musiał sprawdzić.
Tak, na miejscu już podczas pożaru były nasze służby Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Pobierały próbki i wód pogaśniczych, i próbki z Martwej Wisły. Też dzisiaj rano dostałem wyniki badań laboratorium GIOŚ-u. Stan wody jest dobry. Nie wykryto żadnych substancji ropopochodnych ani innych substancji, które by mogły zagrozić.
Mówimy o wodzie w Martwej Wiśle. W kanałach portowych i tak dalej. Czyli tutaj dobra, uspokajająca.
Tutaj było zagrożenie, że te wody pogaśnicze, jeżeli tam wewnątrz są substancje, na przykład ropopochodne, że potem z kanalizacji deszczowej trafią do Martwej Wisy, bo taki jest kierunek spływu. Natomiast widać, że też te urządzenia podczyszczające, które są na kanalizacji deszczowej, zadziałały i stan Martwej Wisy jest dobry.
W środę, w dniu pożaru, chyba takim hasłem przewodnim były baterie litowo-jonowe, które pojawiały się i we wszystkich mediach, i w wielu wpisach, i także mieszkańcy pytali o to, kto w ogóle pozwolił na przykład na składowanie tak dużej liczby tego typu baterii. Czy tu jakieś przepisy dotyczące magazynowania zostały złamane?
No, oczywiście służby w tej chwili to badają. Na ten moment według naszej wiedzy, ponieważ przepisy ani ustawy, ani rozporządzeń nie określają szczególnych sposobów przechowywania tego rodzaju przedmiotów, jak rowery elektryczne czy baterie, no tutaj raczej nie będzie możliwości stwierdzenia, że faktycznie one były przechowywane w sposób nieprawidłowy. Natomiast oczywiście jest to dużą stratą i dla systemu MEWO, i dla obszaru metropolitalnego, który od wielu lat walczył o to, żeby system roweru metropolitalnego został uruchomiony.
No tak delikatnie mówiąc, MEWO ma pecha, ale to już może tutaj w te szczegóły nie wchodźmy. A pana zdaniem należałoby stworzyć takie przepisy, być może poprawić zapisy ustaw czy rozporządzeń dotyczących składowania właśnie tego typu, czy baterii, czy pojazdów elektrycznych? Bo to nie muszą być rowery, zaraz o hulajnogach gdzieś ktoś powie, przecież też mamy te przypadki, znamy, gdzie czasami dochodzi do tak zwanych samozapłonów hulajnóg.
Baterie elektryczne litowo-jonowe mają to do siebie, że są przedmiotami bardzo trudnymi do ugaszenia. Wydaje się, że tak, że należałoby zadbać o to, żeby... Jesteśmy też trochę w nowych czasach. W tej chwili coraz częściej spotykamy i pojazdy elektryczne, tak samochody elektryczne, autobusy elektryczne, czy właśnie rowery elektryczne. I trzeba zadbać o to, żeby to nasze ustawodawstwo nadążało za tymi zmianami.
Dobrze rozumiem, żeby z tej sytuacji naukę jakąś wyciągnąć.
Tak, no każdy taki kryzys powinien być dla nas lekcją. Konieczna jest ewaluacja, ocena tego, co nie zadziałało i co można byłoby zrobić lepiej. Czasem też na poziomie właśnie ustawodawczym.
Czy coś już wiadomo o przyczynach tego pożaru?
Służby w tej chwili to badają. Wojewódzki komendant policji powołał zespół dochodzeniowo-operacyjny, który ma przeanalizować zgliszcza, przeanalizować okoliczności i na wyniki musimy jeszcze poczekać. Na razie nie ma sensu stawiać hipotez publicznie, ponieważ musimy dać pracować po prostu specjalistom.
A czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tą sprawą się zajmuje albo pomaga przy rozwiązywaniu, przy badaniu tej sprawy? Bo takie informacje się wczoraj pojawiły, potem pojawiło się zaprzeczenie. Jak to wygląda? Co pan może nam powiedzieć o tym?
W takich sytuacjach policja zawsze pozostaje w pewnym kontakcie ze służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo. Również tutaj taka sytuacja ma miejsce, natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawsze działa w pewnej ciszy i myślę, że na tę ciszę trzeba pozwolić.
I nie będzie o szczegółach swojej pracy informować po prostu. Tak to rozumiem. A proszę mi jeszcze powiedzieć taką rzecz, ponieważ w ostatnich dniach pojawiła się też informacja o przyczynach innego głośnego pożaru. Doskonale pamiętamy ostatnie wakacje i pożar na terenie portu w Gdańsku. Pojawiła się informacja o tym, że portal trójmiasto.pl podał taką informację, że biegli na najbardziej prawdopodobną przyczynę tego pożaru wskazują uderzenie pioruna. No nie da się tego tak do końca stwierdzić, bo nie można było tego wykazać tak metodycznie. Już tu nie wchodźmy w szczegóły, ale generalnie tak przypuszczalnie ten pożar zaistniał dlatego, że w budynek uderzył piorun, potem doszło do zwarcia i tak dalej. To pana zaskakuje?
Tak, jest to dla mnie zaskakujące, natomiast nie jestem specjalistą, ale też nie brałem udziału w samej akcji w sztabie. Wówczas była pani wojewoda Beata Rutkiewicz, w związku z tym nie chciałbym tego komentować. Myślę, że trzeba to pozostawić ocenę również tej opinii służbom.
Ale tak na tak zwany chłopski rozum, rok 2025 i tak potężny pożar od uderzenia pioruna.
Jest to zaskakujące.
Jest to zaskakujące, rozumiem. A czy planujecie jakieś przeglądy podobnych obiektów na Pomorzu? W związku z tym, że no to jednak w odstępie kilku miesięcy dochodzi do dwóch do dość drastycznych w skutkach pożarów, zwłaszcza dla tych osób, które straciły tam swoje mienie, no bo to są straty idące, już mówi się o milionach złotych. Czy potrzebny jest taki przegląd podobnych obiektów?
Na ten moment sprawdzamy, czy ta hala posiadała wszystkie wymagane przeglądy. Jeśli chodzi o konstrukcję samej hali, to rzeczywiście potwierdziło się, że przeglądy były realizowane i przeglądy te sezonowe, letnie i zimowe. Natomiast kwestia przeglądów na przykład instalacji elektrycznej, to jeszcze ustalamy. Jeżeli by się okazało, że tutaj były jakieś zaniedbania, to trzeba będzie też przyjrzeć się innym takim obiektom i sprawdzić, czy one tego rodzaju przeglądy realizują.
Jeżeli by były zaniedbania?
Tak, tak.
A prewencyjnie nie warto zrobić takiego przeglądu?
Prewencyjnie są oczywiście plany kontroli również takich obiektów i tutaj staramy się tego planu trzymać. Jeżeli będziemy mieli sygnały, że w innych takich miejscach na przykład są jakieś braki w dokumentacji, to trzeba będzie uwzględnić to też w planach na ten rok.
I kiedy te kontrole ruszą?
Jestem w tej sprawie w tej chwili w dialogu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego. Także nie chciałbym w tej chwili jeszcze podawać ostatecznych decyzji. Ustalimy to i wtedy z tą informacją do państwa dotrzemy.
Bo ja tak się zastanawiam też tak, śledząc nawet kolejne akcje gaśnicze, kiedy one się pojawiają, to bardzo często jest tak, że strażacy na początku nie mają pojęcia w ogóle, co jest w środku tych hali. Zastanawiam się, czy chociażby właśnie ze względów bezpieczeństwa nie powinien być jakiś taki katalog być może prowadzony, no bo rozumiem, że trzeba uzyskiwać zgody na magazynowanie poszczególnych przedmiotów, substancji różnych, ale jeśli wymaga tego prawo. Nie zawsze taka zgoda jest potrzebna.
Dokładnie. Tylko wtedy, gdy prawo określa szczególne sposoby magazynowania czy przechowywania, to tego rodzaju magazynowanie wymaga wcześniej czy też zgody, czy uzgodnienia, czy pewnego programu magazynowania. Natomiast natomiast co do zasady takiego wymogu nie ma. Jeżeli tylko budynek ma odpowiednie przeznaczenie, tak, na przykład na cele właśnie składowe czy magazynowe.
A potem, no dobra, już nie wchodźmy to, no rozumiem, że tutaj by było, trzeba ewentualnie zmienić prawo po prostu, tak. bo to nasze prawo jest w tym zakresie niedoskonałe. Może jakaś inicjatywa własna, może Polska 2050 podejmie takową. Jest to, bo to nie musi być problem tylko w Gdańsku i tylko na Pomorzu przecież.
Tak, tak. Jest to temat interesujący. Tego rodzaju wymagania zwykle są stawiane w trybie rozporządzenia, więc tutaj akurat ministerstwo odpowiadające za budownictwo jest w rękach PSL-u. Natomiast...
No to przecież prawie w rodzinie jest. Można powiedzieć.
Można tak powiedzieć, że jest to w koalicji, w której współpracujemy. Na ten temat na pewno warto porozmawiać. Porozmawiam też z naszymi liderami, bo rzeczywiście jest to kierunek, który warto byłoby obrać, chociażby po to, żebyśmy mogli być spokojni, że tam, gdzie są składowane substancje mogące na przykład czy reagować ze środowiskiem, czy też mogące być łatwopalne, że te przepisy są określone i można je egzekwować.
Warto uczyć się na błędach.
Tak, niewątpliwie.
Panie wojewodo, chcę o inną rzecz, już zmieniając trochę tematykę, pana zapytać. Chcę pana zapytać o jednostkę Katanga. To jest zbiornikowiec, który od 8 lat w zasadzie jest na terenie portu w Gdyni, przypisany do Federacji Rosyjskiej. Przypisana do Federacji Rosyjskiej jednostka, która została zatrzymana z powodu tego, że nie spełniała wymogów kontroli bezpieczeństwa portu, w którym się znajdowała, czyli Polski, czyli w Gdyni. Wczoraj się pojawiła informacja na stronach Ministerstwa Infrastruktury, że jest jakieś rozwiązanie wreszcie tego problemu i że zapadła decyzja, że Katanga zostanie wyholowana z portu w Gdyni?
Rzeczywiście takie informacje pojawiły się. Urząd Morski wydał decyzję czy polecenie zarządowi morskiego portu, żeby usunął statek z obszaru portu morskiego. I wydaje się, że to jest faktycznie dobry kierunek. Od wielu lat Katanga stacjonowała bez odpowiednich pozwoleń, bez odpowiednich opłat.
A dlaczego właśnie było potrzeba 8 lat, żeby się pozbyć tego właśnie porzuconego na terenie portu statku, który zresztą budził pewne kontrowersje ze względu na swoje pochodzenie?
Myślę, że można było ten problem załatwić wcześniej. Jak widać, po zmianie władzy ta decyzja w miarę, porównując z poprzednim okresem, sprawnie zapadła. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, wizytując port morski w Gdyni, że jest to temat jeden z pierwszych do załatwienia.
Ale co, poprzednie władze sobie nie zdawały sprawy z tego, co może oznaczać taka wizyta?
No, z jakiegoś powodu wydawały się tutaj mało sprawcze w tym zakresie. Tutaj rzeczywiście brakowało też odpowiednich regulacji, które by pozwalały nam dynamicznie działając, a jednocześnie nie wchodzić w bezpośredni konflikt z Federacją Rosyjską. Natomiast tutaj widać, że...
Ale brakowało odwagi. Regulacji, czyli powstały nowe regulacje?
Powiem tak.
Czy zmieniły się okoliczności po prostu?
Myślę, że zmieniły się okoliczności i wola osób odpowiadających za ten problem bezpieczeństwa.
To co dalej będzie z tą jednostką?
Zostanie ona przeholowana w inne miejsce, w którym będzie mogło być odpowiednio zagospodarowana. Oczywiście tutaj sposób realizacji tego polecenia zostanie dopiero określony przez władze portu morskiego.
A co to znaczy inne miejsce?
Poza teren Polski.
Poza teren Polski?
Tak.
Czyli do innego portu w innym kraju?
Zapewne tak to będzie wyglądało. Nie chciałbym też wchodzić jeszcze w szczegóły i ubiegać Zarządu Morskiego Portu w decyzjach. Myślę, że oni w niedługim czasie poinformują o sposobie wykonania tego polecenia.
To jeżeli mogę jeszcze, bo to jest jednak ciekawe, to będzie port Federacji Rosyjskiej?
Nie sądzę.
Nie sądzi pan, okej, okay, dobra. A jeszcze takie pytanie, bo tam była taka informacja o pracowniku, który przebywał na terenie tej, znaczy na pokładzie tej jednostki, no, na jakimś załogancie, pracowniku, co z nim się stanie?
Tak, przez kilka lat był taki pracownik, który rzekomo zajmował się konserwacją tej jednostki. Oczywiście po jakimś czasie zapada decyzja tak o pozbawieniu go uprawnień do tego, żeby przebywać na terenie portu i ten problem został rozwiązany. Także od jakiegoś czasu no, ta jednostka w ogóle nie ma ani załogantów, ani osób, które by na tym statku mogły przebywać.
Jest statkiem widmo po prostu.
Można tak powiedzieć.
A zanim ta decyzja zapadła, to jak długo ten człowiek samotnie tam na terenie, na pokładzie tej jednostki, na terenie portu sobie działał?
To było kilka lat, natomiast szczegółów też nie znam, ponieważ w tym czasie nie zajmowałem się jeszcze kwestiami związanymi z bezpieczeństwem portu.
Nie wiemy, co przez te kilka lat robił, no bo nie konserwował jednak jednostki.
Nie wiemy dokładnie, jakiego rodzaju działania realizował, czy to były działania rzeczywiście związane stricte z zaopiekowaniem się tą jednostką, czy też innego rodzaju działania.
A poza tym, że nie ma prawa na wejścia do portu, to służby polskie, czy państwo polskie wie, co się dzieje z tym człowiekiem?
Na ten moment nie.
Na ten moment nie wie. I na ten moment będziemy musieli zakończyć też naszą rozmowę. Panie wojewodo, bardzo dziękuję za spotkanie i
ja
za rozmowę
dziękuję.
O poranku.
Wszystkiego dobrego.
Gość Radia Gdańsk.
Emil Rojek, wicewojewoda pomorski, Polska 2050, rozmawiał Kuba Kaługa.